Świat nowych mediów.
Dzień dobry. Piątkowe spotkanie z nowymi technologiami i rozwiązaniami, na które warto zwracać uwagę na antenie Radia Gdańsk. Rozpoczynamy dzisiaj i uprzedzam Państwa, że dziś będzie o kodowaniu, ale bez kodowania. To taka sprawa, o której już mówiliśmy. Dzisiaj będziemy ponownie rozszyfrowywać, co to takiego może być, co może nam przynieść, czy to jest trend, czy pojawia się może społeczność jakaś tutaj. W myśl tego będziemy dzisiaj przemierzać ścieżki związane z no-code i low-code. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Dzisiaj będziemy patrzeć trochę wstecz, trochę w przyszłość. Kończy się, no jeszcze rok się nie kończy, ale to już jest taki moment podsumowań i też tych trendów, które nadchodzą, więc o tym też będziemy na pewno mówić. A ze mną gość Igor Subocz, założyciel No Code Poland. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry tobie, Filipie, i dzień dobry państwu.
Wyjdźmy w takim razie od tej podróży w przeszłość. No Code to jest też wydarzenie, które zorganizowaliście po raz drugi i to było pod koniec, zdaje się, października, 30-31. Byłem tam, ludzie też byli i ty też byłeś, ale muszę zapytać o taki odczyt tego, no bo to inicjatywa, która nabiera tempa, która pokazuje, że ten trend jest trendem na wzroście, rosnącym.
I trwałym, raczej niezmiennym. Myślę, że to tylko będzie rosło, aż ludzie będą stwierdzą, że nie chcą być w technologii, czy z technologią mieć nic wspólnego i zostawią to sobie gdzieś obok i wrócą do ręcznych robótek, bo no jest to część optymalizacji, a rynek, świat, ludzie dążą do optymalizacji, do zmniejszania niewygody, zwiększania wygody, zmniejszania rzeczy nieefektywnych i zwiększenia tych, które działają efektywnie, więc myślę, że ten trend będzie tylko rósł.
Czyli jakbyśmy mogli to rozwałkować tak jakbyśmy mieli 5 lat. Chodzi o to, żeby pracować szybciej, pracować łatwiej. Jaki tutaj przyświeca tej automatyzacji właśnie? O co chodzi tak naprawdę?
W zasadzie mamy kilka obszarów, ale zasadniczo, tak jak mówisz, chodzi o to, żeby pracować szybciej, sprawniej, często łatwiej. A na pewno, żeby realizować pomysły i robić to względnie bezpiecznie, w sensie finansowym, ekonomicznym, czyli minimalizować ryzyko niepowodzenia właśnie poprzez szybką tak zwaną walidację, czyli sprawdzasz, czy coś działa, czy nie działa, i zamiast inwestować tam mnóstwo pieniędzy i czasu, możesz to sprawdzić szybko, a potem to rozwijać. No i jakby o to chodzi, że te narzędzia nam pozwalają to robić. Pozwalają nam wykonywać takie ciężkie, powtarzalne rzeczy dość szybko, sprawnie, właśnie zautomatyzowany sposób. No i to się wiąże z tym, o czym powiedziałem, czyli zwiększamy sobie wygodę, zmniejszamy niewygodę, zmniejszamy ryzyka. No, więc
można pozbyć się tych rzeczy, których nie lubimy. Czyli jeśli mamy na przykład, musimy pobierać jakieś pliki z maila i je gdzieś wstawiać albo uzupełniać jakieś tabele, to rozumiem, że to są rozwiązania, po które możemy sięgnąć, żeby się tego pozbyć z naszego dnia pracy na przykład.
Dokładnie. To może taki w zasadzie przykład każdego nawet małego biznesu, który prowadzą szanowni słuchacze. No to mamy sobie formularze kontaktowe na stronach internetowych. To teraz powiedzmy, że mamy względnie duży biznes albo mamy e-commerce, cokolwiek.
Czyli sklep internetowy.
Tak, to przepraszam. Dokładnie. Sklep internetowy i dostajemy 100 powiadomień czy 100 maili z tych formularzy dziennie. Tak, na swoją skrzynkę pocztową. I teraz musielibyśmy mieć przynajmniej jedną, a może i nawet dwie osoby na pełnym etacie, żeby każdemu ręcznie odpisać, nie?
To prawda.
A jeżeli nie będziemy odpisywać jakby szybko, no to klienci potencjalni będą się denerwować, będą rezygnować z naszych usług albo z produktów, które sprzedajemy. Więc taka podstawowa automatyzacja, no to jest to, żebyśmy wysyłali, zależnie od tego, jak ten formularz został wypełniony, wysyłamy automatycznie te maile. Oczywiście staramy się to jakoś skustomizować, czyli zindywidualizować. Chodzi o to, żeby człowiek czuł, że jednak po drugiej stronie jest zrozumienie, tak? Jest szacunek dla jego tam problemu i tak dalej. Natomiast jakby to zagadnienie automatycznej odpowiedzi, tej pierwszej przede wszystkim, no jest skalowalne, czyli może być przenoszone na inne obszary biznesowe i możemy takie rzeczy jak odpisanie tego pierwszego maila, żeby ktoś wiedział, że to trafiło do bazy, że zostanie sprawdzone przez człowieka, że to można przełożyć gdziekolwiek chcemy. Możemy zautomatyzować obieg dokumentów, faktur, umów, wypełnianie tego. To się wszystko może dziać w zasadzie automatycznie, a człowiek wtedy tylko trzyma pieczę, żeby to się działo dobrze i w takich niestandardowych rzeczach, których się nie da przewidzieć, no żeby wtedy to człowiek odpowiadał za tą taką niestandardową rzecz. Ale te wszystkie obiegi mogą być de facto zautomatyzowane. No i nie generujemy kosztów, mamy czas na to, żeby, nie wiem, odpocząć.
No to tak w świecie idealnym powinno wyglądać właśnie, że możemy odpoczywać, a tymczasem, jeśli możemy coś zrobić szybciej, często po prostu bierzemy się za coś innego. Ale to jest tylko mała dygresja. Chciałbym, żeby wybrzmiało i żebyś potwierdził, jeśli tak jest oczywiście, że takie tego typu rozwiązania mogą być wprowadzane do jednoosobowych działalności gospodarczych, albo do życia rodzinnego, albo do jakiejś swojej hobbystycznej działalności i mogą być prowadzone w wielkich firmach. Czyli to jest naprawdę coś dla każdego.
Tak. I w zasadzie życie rodzinne, to możemy sobie na przykład zautomatyzować to, czy zrobić to w sposób online'owy, że wysyłamy zaproszenia na wesele. Tak? I nie musimy tego drukować, jeździć po całym świecie i wiązać się ze stresem czy kosztami. Oczywiście to zależy od tego, czy ktoś chce to celebrować, czy nie, ale bo niektórzy chcą oczywiście. Natomiast możemy takie rzeczy w takim życiu rodzinnym również właśnie dla niektórych to się może wydawać wtedy jakoś takie odczłowieczone, że to wyślemy kartkę, ale ona będzie online. Więc to, co kto lubi w takim życiu rodzinnym, myślę, że bardziej to jest jednak skupione na pewnych celebracjach, na pewnych rytuałach, ale możemy to ułatwić sobie, no nie? Możemy sobie ułatwić wysyłanie wiadomości, możemy sobie ułatwić jakieś powiadomienia, możemy sobie, mając dużo obowiązków, czy domowych, czy takich też pozadomowych, ale nie związanych z biznesem, no to możemy mieć powiadomienia, że jakieś zadanie, nie wiem, wizyta w urzędzie.
Konkretne śmieci trzeba.
Albo konkretne śmieci trzeba, bo właśnie przyjeżdżają w środę odebrać tam elektrośmieci, no to warto, żeby te elektrośmieci zostały w przededniu albo w tym dniu konkretnie wystawione. No i nie musimy ręcznie wtedy sobie w kalendarzu tego zapisywać i ten kalendarz otwierać co pół godziny i tam patrzeć, czy to już. Tylko możemy sobie dostać takie powiadomienie na telefon. I oczywiście to jest taka mikroskala totalnie, o której teraz mówimy, ale jakby to, co powiedziałem wcześniej, czyli to jest skalowalne i właściwie możemy to w każdym procesie, w firmie i poza firmą znaleźć takie miejsce, że no warto z tego korzystać, po prostu to łatwiej się żyje, tak? Jeżeli nie zapominamy, więc nie dajemy ciała za przeproszeniem o urodzinach czyichś, nie zapominamy.
O, tak.
No to czy to będzie jakieś złamanie konwenansu albo coś nie w porządku, że telefon nam przypomni o tym, że dla ciebie ważna osoba ma urodziny i zapomniałeś, bo masz x innych rzeczy? No myślę, że nie, że każdy na tym zyska i osoba, która dostanie te życzenia i ta, która złoży.
Więc... Zdecydowanie, no przecież jest dni w roku dużo, a te urodziny są jednym z nich. Dokładnie. Od razu mi wpada do głowy jakieś potencjalne zagrożenie, jeśli byśmy na wesele, właśnie na ślub wysłali i załączyli nie tę bazę maili na przykład. I te, bo tak mogłoby się zdarzyć, ale to oczywiście humorystycznie. Wasza konferencja No Code Poland sprawiła, że Trójmiasto pojawiło się na mapie właśnie tego trendu, właśnie tej społeczności. Przyjechały osoby z całej Polski, można powiedzieć, czyli jesteśmy trochę tutaj, można powiedzieć, znaczy wy, bo organizatorzy, ale my jako Pomorze, my jako Trójmiasto jesteśmy trochę właśnie w takim pionierskim nurcie. Myślisz, że można tak powiedzieć?
Myślę, że można tak powiedzieć, ale ogólnie ten duch pionierskości, czy takiej czucia trendów jest na Pomorzu, bo mamy dużą też konferencję, jedną z największych, to jest InfoShare, który jest takim, no, myślę, najbardziej świecącym punktem na mapie IT tak zwanego, czyli no, programowania i wszystkiego, co...
I marketingu tego. Też tak mi się
i marketingu,
wydaje.
Dokładnie. Więc no, jest tutaj ten gen na Pomorzu. Myślę, że ten gen jest mocno, jednak jakby szeroko patrząc, jest niewykorzystywany. Jeszcze nawet
w pełni,
nawet w jakiejś tam połowie, więc fajnie, że to, co zrobiliśmy, znalazło odbiór w całej Polsce i przyjechało tu dużo osób z całej Polski, że wchodzimy w ten trend właśnie najnowszych technologii de facto, tak? No i tutaj tak, pojawia się AI, no-code, low-code. To są oczywiście takie hasła, które są dla niektórych jak pismo hieroglifowe, tak? Ale chodzi właśnie o to, że wchodzimy w czas i niezależnie od tego, czy to jest biznes, czy to jest życie rodzinne, w którym warto korzystać z narzędzi, które nam ułatwią jakby osiąganie pewnych wyników, pewnych założeń, przypominać nam o pewnych rzeczach i tak dalej. I no, jest trochę takich biznesowych wydarzeń w całej Polsce, ale w tym konkretnym kierunku naukowym jest tylko jedno. Jest oczywiście w Warszawie, jak większość rzeczy, które się dzieją w kwestii biznesowych czy technologicznych, że to jest Warszawa. No, my jesteśmy, powiedzmy, drudzy, więc można powiedzieć, że pierwsi poza Warszawą w Polsce, którzy się tym tak szeroko zainteresowali. No, to, że jest temat nośny, wystarczy chociażby to, że przyjechało ponad 200 osób z całej Polski.
To jest słuszna liczba już, tak myślę.
To już jest słuszna liczba. No, żeby zrobić wydarzenie w Gdańsku na 200 osób i nie korzystać z dużych budżetów marketingowych, a tu warto powiedzieć, że korzystaliśmy głównie z organicznego ruchu i to tylko na jednej z platform de facto, czyli na LinkedInie, no to uważam to za taki nasz sukces tego, że wyczuliśmy potrzebę, że ją zaadresowaliśmy i że po prostu udało nam się dotrzeć do ludzi, którzy tego szukali.
To nie bez dumy dodam, że wydarzenie odbywało się pod patronatem Radia Gdańsk, więc też my trochę tutaj też tak wyczuliśmy. Pan Bartek pisze do nas i myślę, że trafił w sedno. Najważniejszy aspekt idei no-code to brak potrzeby specjalistycznych kompetencji, umiejętności pisania kodu przy tworzeniu rozwiązań informatycznych.
Pełna zgoda z panem Bartkiem. Oczywiście, że tak.
Pozostając jeszcze w tych przenosinach w przeszłość, byłem na tym wydarzeniu i tam miałem okazję porozmawiać z osobami uczestniczącymi, a my teraz usłyszymy, co powiedzieli.
Ja reprezentuję agencję projektowo-badawczą. Zajmujemy się projektowaniem aplikacji stron. No i gdzieś ten trend no-code, low-code obserwujemy. No i przyszedłem tu zobaczyć to, jak to robią eksperci. Dowiedzieć się jakichś insightów, zobaczyć jak ten obszar branży funkcjonuje na co dzień. Albo rozbudowania naszych usług dla naszych klientów. W celu może oszczędności, szybszego wprowadzania jakichś rozwiązań. Jak wszystko, można ulec wrażeniu, że to jest proste, ale za tym stoją konkretny czas na poznanie tych narzędzi, na wejście w ten świat, więc pobieżnie wydaje się na pewno to proste, ale finalnie takie nie jest. Jest to po prostu inna technologia, inne rozwiązania na podobne problemy klientów.
Ludzie tu przychodzą, żeby dowiedzieć się o nowych technologiach, co może zaoferować im no-code w postaci produktywności, automatyzacje również się do tego zaliczają. No i też głośny temat AI, który jest obecny praktycznie wszędzie. Przychodzą tutaj ludzie naprawdę z różnych branż. Profesjonaliści, którzy zajmują się no-code i automatyzacjami i AI, ale również pracownicy instytucji publicznych, czy też spółek państwowych, których ta praca biurowa jest bardzo możliwa do zautomatyzowania i jest tam bardzo dużo kwestii, których można troszeczkę odciąć na poczet zajęcia się innymi.
Wiesz co, ja chciałem sprawdzić, jak wygląda dzisiaj rynek branży no-code'owej po prostu w Polsce. Siedzę tu w tym trochę już lat, więc po prostu chciałem sprawdzić, co się dzieje dalej w Polsce, nie?
Czyli można już mówić o branży?
Tak, no czemu nie? Jakby wiesz, mamy event związany z tym, więc jakby branża istnieje. To są ludzie, którzy chcą naprawdę poszerzyć swoje możliwości. Korzystamy z różnych narzędzi, które pozwalają dosięgać rzeczy, których nie byliśmy w stanie dosięgać wcześniej, nie? Na przykład kodowanie bez znajomości kodu, tworzenie jakiejś automatyzacji, łączenie różnych narzędzi.
A jeśli spytam cię o jakiś przykład, co można zrobić takiego konkretnego? Nie wiem, możesz czerpać ze swojego doświadczenia, może jakieś przykłady tutaj się pojawiły?
O Jezu, tu można zrobić wszystko, jakby wyobraźnia jest ograniczeniem. Naprawdę. Nie podam ci konkretnego przykładu, bo można zrobić wszystko. Możesz sobie zautomatyzować pracę, nie? Jeżeli dostaniesz jego maila z zaproszeniem na wydarzenie, na spotkanie, na kola, jakby możesz to sobie zautomatyzować, że ci się pojawi to od razu w kalendarzu, od razu powiadomi parę osób, cokolwiek sobie chcesz zrobić, to ci to ułatwi.
I w dobrym momencie mam wrażenie, wskoczyłem na ten pociąg, który się rozpędza, ale to też jest połączone z AI, bo bez tego to pewne rzeczy ciężko zrobić. No ja sam w połowie tego roku też zrobiłem całą stronkę całkowicie z AI. Mimo, że mam jakieś doświadczenie programistyczne, to i tak jakby przyspieszyło to robotę strasznie. W ciągu 4 tygodni od zera do odpalenia absolutnie było to możliwe.
No to chyba też otwiera najbardziej głowę. Przykłady, jak się zrobi coś samemu szybciej?
Szybciej, dużo. Dużo szybciej i dużo łatwiej. Co nie znaczy, że nie zawsze, jakby czasami jest to powiązane ze stresem, mimo wszystko. Bo czasem coś nie chce zadziałać, męczy się przez tydzień, a potem nagle jest olśnienie i zaczyna to klikać i już.
My jesteśmy software house'em, tylko że my po prostu nie specjalizujemy się jeszcze może w rozwiązaniach low-code, no-code, tylko piszemy klasyczny kod. Przyjechaliśmy tutaj z ekipą, żeby się trochę dowiedzieć, jak wygląda rynek właśnie też w tym obszarze.
Czy to jakiś wstrząs? Szykuje się? Albo już był może w waszej branży, czy jeszcze nie?
Myślę, że branża nasza się specyfikuje tym, że wstrząs następuje średnio co 2-3 lata, także trzeba się do tego przyzwyczaić. Mi się bardzo podobały prelekcje dotyczące sztucznej inteligencji i właśnie też tego, jak niektórzy prelegenci się podzielili swoimi doświadczeniami z własnego podwórka trochę, jak tego, z tego korzystają i jakich gdzieś tam rewolucje to u nich wprowadziło, więc no zobaczymy, co będzie dzisiaj.
To głosy zebrane na No Code Event 30 i 31 października w Gdańsku. Pod patronatem Radia Gdańsk, dodam nie bez dumy, to wydarzenie się odbyło. Jak to jest słuchać uczestników twojego wydarzenia?
No, z nieukrywaną dumą, bo widać, że jakby dobra energia to jest to, że no, bije z tego, to, co i jak mówili, to, że jest to bardzo aktywna społeczność, czyli ludzie, którzy wokół tego No Code'u, ale też szeroko, no, low-code i AI funkcjonują, po prostu są proaktywni, no nie? I
tak.
To tak właśnie budowanie własnych produktów cyfrowych, czyli własnych tam aplikacji czy stron internetowych, bardzo podejmują z własnej inicjatywy te akcje. I to jest super.
I myślę, że wiedzą, po co tam przyszli. To też jest bardzo istotne. Te
tak
wątki
jest.
Będziemy rozwijać po krótkiej przerwie.
Świat nowych mediów.
Dżingiel nie kłamie, dżingiel zawsze mówi prawdę. Świat nowych mediów to oznacza, że jest piątek i jest po 11:00. Jesteśmy w drugiej części już naszego dzisiejszego spotkania, w którym mówimy o rozwiązaniach związanych z low code i no code. Pojawia się czasem też AI. Nawiązujemy do pewnego wydarzenia. No i tu mogę się odwołać do definicji słuchacza Bartka. Jeśli państwo dopiero tak naprawdę włączyli radioodbiorniki, no to przypomnijmy, że najważniejszy aspekt tej idei no code to brak potrzeby specjalistycznych kompetencji, w nawiasie umiejętności pisania kodu, przy tworzeniu rozwiązań informatycznych. Czy możemy zrobić aplikacje, możemy zaprojektować jakieś połączenia między innymi programami, które tak naprawdę nigdy by nie współpracowały, gdyby nie jakieś takie rozwiązanie. Cały czas w studiu Igor Subor, założyciel No Code Poland. Cześć, dzień dobry ponownie.
Dzień dobry, po raz drugi. Dzień dobry.
Jesteśmy cały czas, omawiamy wasze wydarzenie, które no, pierwszym poza Warszawą, tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o Polskę. Jak się robi dzisiaj nowoczesne wydarzenie? Bo te wszystkie rozwiązania, o których my mówimy, można przenieść też tak, żeby one były obecne, żeby wszystko było spójne, prawda? Bo jeśli byśmy mieli listę obecności do wypisania długopisem, a tu mówimy o rozwiązaniach informatycznych, trochę mogłoby to nie grać. Niemniej tutaj chyba stanęliście na wysokości zadania i zaprzęgliście technologię do działania.
Tak, pozwolę sobie jeszcze tylko dwie rzeczy powiedzieć odnośnie definicji pana Bartka. Możemy to skrócić i tak bardziej familiarnym uczynić słuchaczom, nazywając to demokratyzacją developmentu, czy demokratyzacją tworzenia produktów cyfrowych. I to jest jakby fakt. I w sumie drugą myśl jakąś miałem, ale dobra, uciekłem, więc wrócimy do tworzenia eventu. Tak, zaprzęgliśmy do pracy przy tym evencie rozwiązania utworzone za pomocą no-code'u przez, tutaj mogę powiedzieć, kto nawet, tak? Grzegorz Róg ze swoim EasyCard utworzył za pomocą no-code'owych rozwiązań bramkę płatności. Jest to coraz bardziej popularne rozwiązanie i co jest ważne, jest nasze polskie, więc warto jest je wykorzystywać na przykład właśnie w swoich sklepach internetowych. Jakby chcę o tym powiedzieć, bo to jest ważne, że to się faktycznie przekłada na polski rynek i myślę, że warto mieć to na względzie, wybierając jakieś tam rozwiązania, ale do czego dążę? Dzięki niemu, czy dzięki temu rozwiązaniu byliśmy w stanie bilety dostarczać online'owo, tak, na maila i automatycznie, że tak powiem, sczytywać je, otwierając sobie laptopa w check-inie, czyli przy wejściu. Otworzyliśmy laptopa z kamerką. Człowiek podchodził z telefonem, pokazywał do tego komputera, machał przed nim telefonem z QR-kodem i sprawa zamknięta i jest już sprawdzony, nie trzeba listy obecności, nie trzeba biletów drukowanych, nie trzeba skomplikowanych jakichś tam operacji. Po prostu aplikacja, która jest utworzona w no-codzie, jakby zautomatyzowała nam ten check-in na wydarzenie. I co można jeszcze dodać, tu chodzi o QR-kody, to też warto dodać, myślę, miały swój czas kiedyś, w sensie wyszły parę lat temu, ale nie był to jeszcze czas, jakby uczestnicy rynku czy odbiorcy nie byli gotowi. Tu chodzi o jakieś kompetencje cyfrowe, też chodzi o to, że wtedy nie wszyscy mieli telefony, które były w stanie zczytać taki QR-kod, a teraz już to wszystko jest, więc te QR-kody, można powiedzieć, przechodzą renesans i są faktycznie użyteczne, no, czego przykładem jest to, o czym mówię, że ten check-in był w zasadzie przyjemnością i nie trzeba było przychodzić 3 godziny przed na to, żeby zostać zarejestrowanym na wydarzenie, tylko wystarczyło przyjść, pomachać telefonem i było się już na wydarzeniu zweryfikowanym uczestnikiem tego.
Te kody QR faktycznie mocny powrót, ale też mocne możliwości, możliwość kupna biletu też w komunikacji miejskiej. Dokładnie. W Warszawie na przykład, tutaj chyba też dużo, dużo dobrego o QR-kodach teraz można powiedzieć. Kiedyś niekoniecznie, kiedyś to było raczej takie nowum, no fajne, ale co tutaj dalej. Teraz kody QR wróciły z nową siłą. One się pojawiły, ty też się pojawiłeś na swoim wydarzeniu, dowiedziałeś się tam czegoś, jakaś wiedza przyszła, jakieś refleksje takie od prelegentów, czy od networkingu, czyli mieszania się ze społecznością?
To tu znowu wrócimy do QR-kodu. Generalnie na wydarzeniu nie dostałem żadnej, ani jednej wizytówki i nie widziałem, żeby ktoś sobie przekazywał wizytówkę. Natomiast wszyscy sobie skanowali QR-kody na profile LinkedInowe. O LinkedInie warto też wspomnieć pod takim kątem, że był głównym naszym medium kontaktowym z uczestnikami i w zasadzie cały ten ruch był organiczny, czyli tylko naszymi treściami na tym LinkedInie. Przykuliśmy na tyle uwagę i uczestników, i gości, prelegentów, panelistów, że się na tym wydarzeniu pojawili. I ta skala, mimo że to jest północ, mimo że nie przywykli do jeżdżenia na północ, do Gdańska, na wydarzenia biznesowe czy technologiczne, pojawili się tutaj. A networking przebiegał właśnie poprzez skanowanie QR-kodów. Nie wymianę tam sobie wizytówek i potem wyrzucanie ich do śmieci, czy tam odnalezienie w kieszeni jakichś nieużywanych spodni tam po 10 latach, tylko wszyscy jakby trafili do swojej sieci kontaktów na LinkedInie.
Czyli jak to działa? Powiedz, ktoś pokazuje QR-kod, druga osoba skanuje i już jesteśmy w sieci kontaktów, tak? To połączenie następuje automatycznie. Niezwykła sprawa, niezwykła rzecz.
I w zasadzie odrywa troszeczkę od tego, żeby teraz poszukiwać te wizytówki, bo ja mam wrażenie, że często problemem było to, żeby znaleźć wizytówkę gdzieś tam w kieszeniach albo w jakimś plecaku i tak dalej.
Albo z drugiej strony znajdowało się i kto to był.
Właśnie, kiedyś. Dokładnie. A teraz tak naprawdę sobie skanujemy QR-kod i jesteśmy już w sieci kontaktów na LinkedInie, tam możemy sobie sprawdzić też, nie musimy tego pamiętać, tylko możemy sprawdzić, kto jest z jakiej firmy, jakie ma stanowisko, czym się zajmuje, co go tam kręci, bo jakby na LinkedInie mamy, co prawda to jest społeczność profesjonalistów, jak to się szumnie nazywa. Natomiast no, tam też są jakieś ludzkie hobby pokazywane, tak? Bo ludzie lubią ludzi, lubią widzieć ludzi i to ich człowieczeństwo. I technologia tego nie może i nie powinna zabierać, powinna ułatwiać raczej budowanie więzi i relacji. Z czym jest różnie? Wiemy, że tam więzienie cyfrowe w social mediach, algorytmy i tak dalej, to jest coś, z czym w pewien sposób należy może nie walczyć, ale się
mieć pod kontrolą.
No, mieć tak pod kontrolą na pewno w głowie i wykorzystywać to mądrze. Czyli każde narzędzie musi być wykorzystywane w odpowiedni sposób, żeby mogło dać swój dobry impact. I odpowiem jeszcze, czego się dowiedziałem. A dowiedziałem się bardzo ważnej rzeczy i myślę, że z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, czy on jest teraz mocno technologiczny, czy nie, jest informacja super ważna. Prowadziłem panel z funduszami inwestycyjnymi na tym wydarzeniu, czyli no w ogóle informacja, że chciało się funduszom inwestycyjnym pokazać na takim wydarzeniu i poprowadzić ze mną rozmowę, to już jest zmiana paradygmatu, a paradygmatu, czyli takiego niezmienialnego standardu funkcjonowania, tak to nazwijmy. Także kiedyś się inwestowało w kod właśnie to, że ktoś pisał przez 3 lata skrupulatnie ten kod, on był taki unikalny i wtedy fundusz inwestycyjny mówił, dobra, zapłacę, czy zainwestuję w to, co zrobiłeś, nie? A teraz wracamy tak naprawdę, dzięki tej technologii no-codowej, low-codowej AI, wracamy nie do tego, żeby mieć unikalny kod, który jest tylko jakimś nośnikiem, tylko mieć unikalny pomysł i strategiczne podejście, plus to też jest kwestia QR-kodów, które kiedyś nie były zaktualizowane z rynkiem, nie były, rynek nie był gotowy, żeby je przyjąć, teraz jest i one robią furorę i są super. I tak samo jest z każdą aplikacją, każdym biznesem, szczególnie właśnie digitalowym, czyli tym online'owym, że on musi mieć dobry timing. To jest tak, że są potrzeby, one coraz szybciej się zmieniają. Są potrzeby na rynku i trzeba je jakoś zaadresować, jakoś się do nich odnieść i dostarczyć tę wartość uczestnikom rynku, czyli wszystkim klientom, partnerom biznesowym i tak dalej. Klasycznym developmentem trwało to lata. I tak naprawdę 3 lata, ktoś tam, cały zespół na przykład pisał 3 lata aplikacji, ona wchodziła na rynek i tak naprawdę miała 10 odbiorców, nie? Mnóstwo pieniędzy zostało przewalonych na to, dlatego to Eldorado takie było bardzo dziwne. Teraz liczy się pomysł i impact z rynkiem. Po 2 miesiącach jesteś w stanie sprawdzić aplikację, czy to działa. I to wynika z naszego panelu dyskusyjnego, fundusze inwestycyjne teraz chcą zrobić. Czyli inwestować przede wszystkim w pomysły i w szybko sprawdzalne modele biznesowe. Robimy aplikację, ona idzie w rynek po 1-2 miesiącach.
Działa, sprawdzamy, czy nie działa.
Dokładnie. I zamiast 10, 20, 100 milionów, tracimy 100 tysięcy, powiedzmy, tak? I możemy resztę zainwestować w inne pomysły. I citizen development, czyli tak zwany obywatel, developer, obywatel tworzący własne aplikacje. To się tyczy tego, co pan Bartek powiedział. To obniża tak bardzo próg wejścia, przynajmniej na tym takim podstawowym poziomie, że każdy, kto ma chociaż trochę woli, żeby zrobić własny produkt cyfrowy, będzie w stanie to zrobić, nie musząc przez 10 lat uczyć się języka programowania, czy robienia mnóstwa różnych szkoleń, bootcampów i tak dalej, tylko po prostu zasiądzie sobie jednego wieczora, popróbuje i on będzie już w stanie stworzyć coś, co będzie działało. I może to później sprawdzić właśnie wśród znajomych, no nie? Na przykład wysyłasz po weekendzie, który sobie posiedzi przy komputerze, wysyłasz znajomym, czy to działa, czy nie działa i wiesz, czy działa, czy nie działa. I nie musisz tak 10 lat czekać na to, aż trafisz na kogoś, kto ci zapłaci, że zainwestuje w ciebie, bo mu się spodobałeś, nie wiem, przy barze albo cokolwiek i nagle to jest jakaś tam super story. Tylko po prostu citizen development to jest to, co się teraz dzieje.
Ma przyszłość. Mówimy dzisiaj o kierunkach rozwoju nowych technologii, w tym low-codowych i no-codowych. Udało mi się porozmawiać z jednym z zaproszonych przez ciebie ekspertów. Arek Kwoska był na No-Code Poland pod koniec października. Posłuchajmy, o czym nam opowiedział.
Arek Kwoska, jestem partnerem zarządzającym spółki doradczej Rebels Valley. Kiedy mówimy o technologiach i kiedy mówimy o czymś, co się cały czas rozwija, albo kiedy się dopiero pojawia, kiedy jest ten moment, kiedy warto się zainteresować czymś?
Ja myślę, że odpowiedź jak zwykle brzmi, to zależy. Bo czasem warto być tym pierwszym, który rozpoczyna falę i wchodzi na początku i zbiera część tych laurów z bycia pierwszym. Ale biznes pokazuje, że bardzo często to nie bycie pierwszym jest najważniejsze, tylko zrobienie czegoś dobrze. I z tej perspektywy czasem warto poczekać. Poczekać, aż technologia się wygrzeje, poczekać, żeby zobaczyć, czy technologia się przyjmie, tego, co wydarzy się z nią dalej. Ja myślę, że nie ma na to takiej prostej odpowiedzi. Jeżeli chcemy być na czele tej fali, jeżeli czujemy, że to jest technologia dla nas, oczywiście warto. Warto zacząć od razu, warto eksperymentować, próbować rozwijać tą technologię. Ale jeżeli chcemy zbudować na niej biznes, to jednak warto poczekać na chwilę wygrzania.
No, mówi się o tym, że są ci early adapters, czyli ci, którzy jako pierwsi też już zaczynają się interesować. No, myślę tutaj o ciekawości jako takiej supermocy w obecnych czasach chyba też trochę, prawda? Warto trzymać rękę na pulsie, interesować się, co to może nam dać, co może nam zabrać?
Oczywiście, że tak. Bardzo często jest to też zainteresowanie się po to, żeby podjąć decyzję, nie jest to technologia dla mnie, nie chcę tego używać. Ale rozwijając produkty technologiczne, rozwijając nawet większe firmy, które korzystają z produktów technologicznych, musimy wiedzieć, czy technologie, które wchodzą na rynek, są technologiami dla nas, czy są wyłącznie ciekawostką rynkową.
No ten balon sztucznej inteligencji nadmuchany został dość mocno, trzeba przyznać. Powietrze zaczyna trochę schodzić, tak mi się wydaje, chociaż teraz wszędzie pojawiają się jakieś feature'y, jakieś dodatki do programów, które no, oferują nam różne funkcje AI-owe. Jak to jest właśnie po takim czasie, po tych 2 latach, powiedzmy, kiedy wszyscy usłyszeli o tym po raz pierwszy?
Powiedzenie wszyscy usłyszeli to i tak jest pewne nadużycie. To nie jest tak, że wszyscy usłyszeli. Natomiast w tym naszym świecie technologicznym, w świecie żyjącym z nowymi technologiami, no to rzeczywiście ta adaptacja sztucznej inteligencji rośnie. Modele LLM, te duże modele tekstowe zaczynają być wykorzystywane do pracy przez duże firmy, przez firmy doradcze i stają się w zasadzie częścią naszej rzeczywistości automatyzującej, czasami nawet bardzo małe procesy, ale dającej realny zysk. I o ile z jednej strony, tak, oczywiście jest to bańka, jest to być może znacznie większa bańka niż bańka dotcom w 2000 roku, ale ona daje realną korzyść i te rozwiązania, które są postawione na tym, jak się nawet porozmawia tutaj na konferencji z ludźmi z różnych firm, którzy poprzychodzili, one potrafią optymalizować małe procesy, tu o godzinę, tam o 3, tam o 300, ale to się wszystko składa.
To też jest kolejna kwestia, w którą możemy wejść, czyli czy będziemy pracować mniej, jeśli możemy zrobić coś szybciej. Niekoniecznie chyba też tak to wygląda, to znaczy jeśli sobie coś zautomatyzujemy, znajdziemy sobie coś innego do zrobienia.
No właśnie to jest ta duża dyskusja o tym, czy AI zabierze nam pracę. No z mojej perspektywy AI w większości przypadków nie zabierze nam pracy, AI pozwoli nam robić rzeczy bardziej kreatywne, AI pozwoli nam się bardziej rozwijać, AI pozwoli się naszym firmom bardziej rozwijać i głęboko wierzę w to, że to jest technologia, którą wykorzystamy, tak jak kiedyś maszyny parowe, a nie coś, co zabierze człowiekowi sens istnienia.
Był taki dobry cytat w internecie, nie pamiętam, kto to powiedział, ale brzmiało to mniej więcej tak, że to AI powinno prasować, zajmować się obowiązkami domowymi, żebyśmy my mieli czas na sztukę, a nie odwrotnie.
Ja myślę, że to nas jeszcze czeka. No, na razie zostały zautomatyzowane czy zAI-owane te procesy, które były stosunkowo najprostsze. Tworzenie tekstów, tworzenie grafiki, tworzenie nawet muzyki, które są oparte o cyfrowy świat. Czas na wejście do tego realnego świata, no na to mamy jeszcze chwilę. Już powoli powstają pierwsze startupy, które nawet jeśli nie będą prasowały za nas, to rzeczywiście pozwolą nam zbudować istotę cyfrową, z którą możemy porozmawiać i komunikować się w normalny sposób. Mamy także takie polskie startupy. To tej fizycznej części, fizycznej obecności AI w naszym życiu jeszcze trochę, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu.
Skoro jesteśmy tutaj wokół low-code i no-code, to co możemy powiedzieć o tych dwóch zjawiskach? Trendy wymieniane głośno na początku 2024 roku. Będąc tutaj już dowiedziałem się, że jest to branża, jest to środowisko powszechnie wykorzystywane narzędzia. Niektóre nawet podobno low-code'owe rzeczy już działy się i 20 lat temu. Także jak to wygląda dzisiaj i jak to będzie wyglądało w przyszłości?
Tych narzędzi robi się coraz więcej. One się robią coraz doskonalsze i rzeczywiście pozwalają na tworzenie dużo bardziej skomplikowanych aplikacji, dużo bardziej skomplikowanych narzędzi. Z mojej perspektywy to jest jakiś stos technologiczny. Są ludzie, którzy programują w jakimś języku programowania. Są inni ludzie, którzy używają no-code'u, low-code'u do tego, żeby swoje aplikacje zbudować szybciej. Widać bardzo fajną tendencję do tego, że na konferencji tutaj w tej networku, w tej sieci społecznościowej dookoła no-code pojawiają się ludzie, którzy są projektantami, którzy nie mają umiejętności, żeby programować, a to jest narzędzie, które daje im możliwość stworzenia prototypu. Z mojej perspektywy, ja zajmuję się wspieraniem startupów, ale z mojej perspektywy to możliwość bardzo szybkiego zbudowania prototypu, przetestowania tego prototypu na żywych użytkownikach daje ogromne możliwości do tego, żeby sprawdzić, czy w ogóle nasz pomysł biznesowy ma sens, niekoniecznie inwestując setki tysięcy złotych w przygotowanie nowego oprogramowania. Poszukiwanie źródeł finansowania jest zawsze wyzwaniem, natomiast jest coraz więcej inwestorów na naszym rynku, którzy traktują to jako właśnie inny stack technologiczny, inny stos technologiczny, z którego można korzystać, który co do zasady niewiele się różni od tego takiego tradycyjnego programowania. On ma oczywiście swoje minusy, jak wszystko, ma trochę plusów, jest szybki, za to bardzo często nie mamy własności kodu, no, tam już jest sporo szczegółów.
Ile jest takich historii? Bo zazwyczaj najgłośniej krzyczą nagłówki, seriale, historie, które są powielane w jakiś taki sposób. Historie, podejrzewam, że jednostkowe. Czy często zdarza się, że jakaś jest aplikacja, dobry pomysł, i on od razu chwyta, czy raczej zazwyczaj jest to proces, który trwa od małego do większego, potem przejęcie przez kogoś. Czy to są ścieżki zazwyczaj takie same, czy często są właśnie jakieś takie historie sukcesów?
Są takie projekty, które są pokazywane jako taka szybka historia sukcesu. Natomiast za tym zawsze stoi ciężka praca, za tym zawsze stoi duże zaangażowanie. Często dużo pracy przed tym etapem startupowym, gdzie rzeczywiście założyciele startupu pracują, robią coś po nocach. No i tego się już potem nie wspomina w nagłówkach. W nagłówkach się mówi rzeczywiście o wielkim sukcesie i o tym, że zbudowaliśmy Facebooka, tak? No ale Facebook to jest wiele lat eksperymentów, tak zwanych pivotów, czyli zmian tego, co chcą robić. Organiczne budowanie tego biznesu, budowanie go także z inwestorami przy pomocy pieniędzy, co oczywiście ułatwia i na pewnym etapie wręcz jest niezbędne. Ale to chyba tak naprawdę to jest kwestia ustalenia, co to znaczy szybko. To znaczy, to nigdy się nie dzieje z dnia na dzień. Więc to zaangażowanie i kawał ciężkiej pracy to tam jest zawsze. Jak się ma dużo szczęścia, trafi się na odpowiedniego dziennikarza, który napisze, na odpowiednią grupę kliencką, która zaadoptuje nasze rozwiązanie szybciej niż zakładaliśmy. Chociaż founderzy to z reguły myślą bardzo optymistycznie i podchodzą do tego tak, że to się musi wydarzyć i że to będzie szybkie, ale to zawsze potrzebuje czasu. To nigdy nie jest z chwili na chwilę, nawet jeżeli nagłówki pokazują sukces taki praktycznie w ciągu jednej nocy.
Ciężka praca potrafi się opłacić, a teraz można ciężką pracę robić trochę lżej, projektując rozwiązania związane z no-code i low-code, układać klocki. To jest dobre porównanie, układanie klocków?
Tak, są takie aplikacje czy takie środowiska, w których po prostu tak zwany drag and drop, czyli złap i przeciągnij, że możemy sobie tworzyć totalnie jakby patrząc na to, co się tam tworzy, jakieś sekcje na przykład strony internetowej czy sekcje aplikacji możemy sobie przeciągać. I są też takie aplikacje, które piszą z tobą kod, ty nadajesz pewne parametry, a aplikacja, środowisko realizuje to po prostu, no nie? I nie musisz znać tego kodu, który on jest generowany przez tę aplikację. Tak działa przynajmniej na przykład Flutter Flow. Generalnie są różne aplikacje o różnym stopniu złożoności. One też mają swoje ograniczenia, więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w tym momencie nie zbudujemy na przykład jakiejś tam aplikacji dla McDonalda. Przynajmniej nie wyobrażam sobie w tym momencie utworzenia takiej aplikacji dla McDonalda w jakimś no-code podstawowym takim.
Rozumiem, że trzeba to dostosować do potrzeb swoich albo kogoś, dla kogo to rozwiązanie by miało być.
Dokładnie.
Nasza przeszłość, podróż w przeszłość trochę się zakończyła, więc spójrzmy w przyszłość. Kiedy kolejne wydarzenie? Bo rozumiem, że nie zatrzymujecie się.
Nie. Myślę, że i odbiór, i to, jak nam to teraz się udało wykonać, plus to, jaki to ma impact z Pomorzem, spowodowało, że no, mamy znacznie więcej planów niż mieliśmy przed drugim eventem, drugim wydarzeniem. No ale i nie tylko na evencie, na wydarzeniu się skończy w przyszłości. Natomiast pierwszym takim punktem na roadmapie, na naszej drodze rozwoju jest to, żeby zrobić faktycznie kolejny event. W tym samym miejscu, bo jakby umiejscowienie, lokacja zrobiło ogromną robotę, zrobiło wrażenie, Gdańsk ogólnie robi wrażenie na swoich gościach. I to będziemy chcieli utrzymać. I w połowie maja będziemy znowuż opowiadać o no-code, low-code, automatyzacjach i sztucznej inteligencji. Może uda nam się to umiędzynarodowić, bo taki jest plan, żeby jednak ściągnąć też takich ludzi, którzy pokażą perspektywę biznesu, który tworzy te rozwiązania. Tak? To jest nasz taki...
Super, no to mam nadzieję, że Radio Gdańsk, trzymam kciuki oczywiście, a mam nadzieję, że Radio Gdańsk też patronatem to wydarzenie obejmie.
Też trzymam kciuki.
I my będziemy mogli tam też zagościć. Trendy na rok 2025, ale hasłowo naprawdę, bo czas nam się kończy. Ja wypisałem sobie tutaj takie propozycje. AI, myślę, że nadal będzie istotne, ale też bezpieczeństwo, regulacje i prawo autorskie. Jak się do tego odniesiesz, dorzucisz coś?
Tak, no na pewno wyzwanie przed regulatorami istnieje. Wiele aplikacji będzie musiało się do tego dostosować, natomiast to tylko spowoduje, że będziemy mieli te aplikacje bezpieczniejsze, stabilniejsze i czasami trzeba, że tak powiem, klepnąć kogoś w plecy, gdzieś tam w ramię, żeby poszedł nie tylko po biznes, ale też po interes drugiej strony, więc w trendach jest AI, automatyzacje, AR też, czyli jakby rozszerzona rzeczywistość, że w okularach będziemy widzieć jakieś tam 3D, załóżmy, rozwiązania. No i dużo ekologicznych rozwiązań AI się przyda do tego, żeby optymalizować to, co powinniśmy, czyli zanieczyszczenia na przykład.
Igor Subocz, założyciel No Code Poland, bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję ślicznie tobie, Filipie, dziękuję Radiu Gdańsk i wszystkim słuchaczom. Miłego dnia, miłego weekendu.
Świat Nowych Mediów powróci za tydzień, a jeśli państwo chcą powrócić do audycji, które już były na naszej antenie, no to radiogdańsk.pl. Poleca się zakładka audycje, tam w świecie nowych mediów będzie też to nasze spotkanie. Filip Jędruch, dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Audycję zrealizował Dominik Lewicki. Słyszymy się, proszę zostać przy radio. Odbiornikach.
Świat nowych mediów.